długi czas uciekałam przed tym, co trudne, przed tymi emocjami, które trudne, które niewygodne, przed jakimś bólem i traumami takimi z dzieciństwa zakopanymi bardzo głęboko, no bo to jest taki dom, gdzie nie ma bezpiecznego stylu przywiązania, w ogóle nie ma poczucia bezpieczeństwa. Jest za to ogromna niestabilność emocjonalna, w ogóle niestabilność wszystkiego. Bardzo dużo trudnych emocji przerzuconych jest na dziecko. I jesteśmy, myślę, na tyle blisko, na ile to jest możliwe i na ile pozwalają nasze różne uwarunkowania.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z radością informuję, że naszym gościem jest Anna Wędzikowska. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Kilka dni temu słuchałam Pani rozmowy u żurnalisty, bardzo interesującej, bardzo szczerej, ale też takiej, która mnie ucieszyła, bo zobaczyłam Panią w dobrej formie i mówiącą o tym, że jest Pani w takim punkcie swojego życia, że jest Pani zadowolona i ma Pani poczucie wolności. Więc cieszy mnie to, ponieważ no, przez jakiś czas te informacje, które o Pani płynęły, no, mówiły o tym, że, no, że nie jest Pani w dobrej formie, że to rozstanie z TVN-em było też dla Pani, może nawet nie samo rozstanie bolesne, co praca. Co takiego wydarzyło się w międzyczasie, że jest Pani na takim etapie, jakim Pani jest?
Bo ten ciemny i przykry i smutny okres był właśnie po to, żebym ja mogła wreszcie tak naprawdę zobaczyć to światło i to słońce. I długi czas uciekałam przed tym, co trudne, przed tymi emocjami, które trudne, które niewygodne, przed jakimś bólem i traumami takimi z dzieciństwa zakopanymi bardzo głęboko. I wydawało mi się, że to jest coś, co już mnie nie warunkuje w żaden sposób. Przecież ja nie muszę tam wracać, bo już jest wszystko super, ja sobie świetnie życie poukładałam. Tylko, że to niestety tak jest z tymi nieprzepracowanymi problemami, traumami, emocjami, z takim schematem uciekania w ogóle od emocji. My w różny sposób to robimy. Niektórzy w pracę, tak jak ja. Niektórzy w imprezy, w rozrywkowe życie, w alkohol, używki. No ja powiedzmy stosunkowo bezpiecznie, ale jednak wciąż tak uzależnieniowo uciekałam w pracę. No i wydawało mi się, że przecież tak świetnie funkcjonuje i kariera mi się udała, osiągnęłam sukces. No to znaczy, że wszystko jest super. No tylko, że te duchy przeszłości i ta jakaś ciemność, ta głębia, ta pustka, która nigdy nie została we właściwy sposób zaadresowana i we właściwy sposób wypełniona. Ja się po prostu tak bardzo bałam i nie potrafiłam sięgnąć do tych trudnych emocji, bo niestety to jest taki proces, że trzeba je po prostu przeżyć na nowo. A kiedy w miarę dobrze się w życiu układa, no to po co? To nie ma żadnej motywacji. Dlatego większość ludzi czeka na kryzys. Może w cudzysłowie mówię, że czeka. Bo po prostu nic wcześniej nie jest w stanie ich do tego skłonić. Podobnie też było u mnie, że pewnego rodzaju kryzys na wielu frontach, bo w zasadzie zaczęło się od takiego prywatnego kryzysu. Ten kryzys spowodował, że ja zaczęłam pracować nad sobą. Najpierw na terapii, potem zaczęłam szukać alternatywnych narzędzi pracy z ciałem, medytacji, takich, które mają no, moim zdaniem dużo większą zdolność, większą niż terapia, bo terapia dała mi taki wgląd bardzo intelektualny, taki logiczny. Potem te narzędzia pracy z ciałem, medytacja, która bardzo uspokaja też reaktywność układu nerwowego, to były narzędzia, które pomogły mi poradzić sobie z tymi traumami takimi zapisanymi w ciele, których ja nie byłam w stanie kontrolować, bo one powodowały pewien rys mojej osobowości. To, że ja na przykład bardzo byłam reaktywna, bardzo szybko wchodziłam w konflikt, bardzo często się czułam atakowana. No taka byłam cały czas nerwowa i zestresowana i smutna i był ten, że no, tyle było we mnie emocji niezauważonych, nieprzeżytych, że tak to moją osobowość kształtowało, że to trudno mi się żyło. I ten kryzys paradoksalnie no to była moja brama do wolności, moja brama do pięknego życia. Oczywiście ten okres pomiędzy momentem, kiedy się zostawia stare, a momentem, kiedy się wchodzi w nowe, on nie jest fajny. To jest taki moment, który ma wszystkie znamiona depresji, ale często się to nazywa, ci amerykańscy psychologowie czy różni guru od rozwoju nazywają to the dark night of the soul, czyli ciemna noc duszy, taki moment, kiedy właśnie wszystko to, co stare, co jakoś tam działało, miało duży koszt, ale jednak jakoś działało, to się rozbija, tego nie ma. Nowego jeszcze nie ma, bo się jeszcze nie zamanifestowało. Jest trochę taka pustka i taka próżnia. I to jest taki moment, że się trochę ucieka od świata, trochę się ma ochotę zanurzyć, zapętlić, zamknąć w takim kokonie i no i być samemu ze sobą. Różne rzeczy się wtedy robi. Dużo się czyta, dużo ogląda, ale ja też bardzo dużo podcastów słuchałam, książek, wykładów różnych. I to był też taki moment, że ja pierwszy raz w życiu zaczęłam poznawać siebie, kim naprawdę jestem, co lubię, czego nie lubię, czego potrzebuję, na co absolutnie nie chcę się zgodzić. Zaczęłam się też uczyć, tak pracować nad relacją samej ze sobą, bo jak byłam w tym zapętleniu, w pracoholizmie, w ciągle poszukiwaniu partnera, który by mnie kochał i zakleił tą moją dziurę i to moje niedokochanie, to był pierwszy moment, kiedy ja zostałam w relacji sama ze sobą i zaczęłam się uczyć tego, żeby sobie wybaczać, żeby siebie rozumieć, żeby podchodzić do siebie w sposób łagodny, żeby zmienić dialog, który się toczy w mojej głowie, żeby przestać być dla siebie surowym rodzicem, a zacząć być wspierającym przyjacielem. To był dla mnie bardzo ważny okres, ale też, no tak jak mówię, bardzo trudny. Więc paradoksalnie to się mogło wydawać, wracając do początku pani pytania, paradoksalnie mogło się wydawać, że to jest bardzo zły okres i mnie też się tak wydawało, tylko że nie ma zmiany i nie ma rozwoju bez takiego, bez trudności, bez takiego bolesnego trudnego czasu. Więc to był koniec czegoś, ale jednocześnie początek czegoś pięknego. To się musiało wydarzyć. Nie mówię, że to jest też tak, że ten rozwój przebiega. Tak, to cały czas do góry, ale jednak są zloty i upadki. Ale mam wrażenie, że taki punkt zwrotny już nastąpił.
To jest, tak jak pani powiedziała, taki moment, kiedy pozbywamy się w jakiś sposób, czy też poprzez terapię zaczynamy widzieć swoje mechanizmy obronne, które nam bardzo pomagały, ale kiedy je zobaczymy, to potrafimy wtedy czasami nie znaleźć innych mechanizmów obronnych i stanąć tak nago samemu przed sobą, przed takim lustrem, które jest jakimś czymś bolesnym, bo bez tych mechanizmów obronnych, które po coś mamy, tak, one nam pomagają. Oczywiście też powodują czasami, że nigdy tego wglądu w siebie nie będziemy mieli, dlatego że będziemy coś racjonalizować, czy właśnie uciekać w pracę. Czy teraz w takim momencie, jakim pani jest, mogłaby pani powiedzieć, czy ma pani jakieś takie dążenie, do którego pani myśli sobie, że to, co zrobiłam, to jest jakimś etapem, który jest zamknięty? Przeszłam przez ten etap takiego, powiedzmy, emocjonalnego, intelektualnego też czyśćca. Gdzie jest teraz, w jakim kierunku pani by chciała pójść? I w stronę jakąś taką osobistą, ale też i zawodową.
Piękne jest w tym momencie to, że ja do końca nie wiem. I to jest też coś, z czym musiałam się zmierzyć i to było na początku trudne, ale teraz uważam, że jest wspaniałe. To nie znaczy oczywiście, że nie mam żadnych planów, bo mam, ale ja przestałam wyznaczać sobie swoją wewnętrzną wartość tym, jakie mam cele, co mam do osiągnięcia, bo potem to było tak, że ja ciągle widziałam jakiś cel i ja się czułam niewystarczająco do momentu, jak osiągnęłam ten cel. Oczywiście jak go osiągałam, to zaraz pojawiał się kolejny. I nagle sobie dałam prawo do tego, żeby zostać w pustce, w której nie było żadnego celu i nie było żadnego planu. I ja tak się trochę terapią szokową zmusiłam sama do tego, żeby się nauczyć kochać samą siebie i akceptować samą siebie i widzieć swoją wartość, niezależnie od tego, czy ja coś robię i czy ja się w czymś spełniam, czy mam jakiś cel i czy właśnie osiągnęłam jakiś sukces. I zrobiłam to po to, żeby móc sobie cele i pragnienia i moje azymuty przyszłe wyznaczać trochę bardziej z serca i trochę bardziej pozwolić, żeby do mnie przychodziły żeby odbierać to, co może mi podpowiada wszechświat, czy jakaś siła wyższa, czy cokolwiek, bo wierzę głęboko w to, że każdy z nas ma jakąś drogę i może wcale niekoniecznie mamy iść tam, gdzie nasze ego nam podpowiada, że iść powinniśmy. My mamy tak dużo uwarunkowań, które są zapisane przez naszych rodziców, przez oczekiwania społeczeństwa, przez to, co robią znajomi wokół nas, że czasami nie mamy w ogóle ani czasu, ani miejsca, żeby się wsłuchać w to, czego ja tak naprawdę chcę, czego chce moja dusza. Czyli czego chcę na takim najgłębszym poziomie. I to jest dla mnie szansa na to, żeby poczuć sobie, gdzie mnie teraz poniesie. I to jest tak, że ja mam jakieś... To ja trochę sobie tak myślę, że teraz to ja muszę wiedzieć tylko jeden krok do przodu. Robię ten krok i potem coś mi się objawia, coś ciekawe, objawia mi się czasami coś, na co bym nigdy sama nie wpadła, a okazuje się być czymś tak w punkt dla mnie idealnym, że wierzę w to, że warto być w takim przepływie i w takiej akceptacji, odpuszczeniu i świadomości tego, że wszechświat zawsze ma rację i rzeczywistość zawsze ma rację. Więc ja teraz wydaję książkę, już za chwilę, bo we wrześniu, która ma tytuł Ku szczęściu i podobny tytuł, a w zasadzie dokładnie taki sam ma mój podcast, który skończyłam i za chwilę będę go wypuszczać, więc marzy mi się trochę. Mam świadomość tego, że to, co powiedziałam w wywiadzie u żurnalisty, bardzo zarezonowało. Ja dostałam naprawdę tysiące wiadomości od ludzi, którzy mi powiedzieli, że mi dziękują, że oni płakali, że zobaczyli tam tak dużo z siebie, że im pokazałam kierunek, że też coś powinni zrobić, żeby móc żyć szczęśliwie. I też, że nazwałam coś, co oni czuli, ale nie potrafili tego nazwać, czy też sprecyzować. I ja mam też takie poczucie, może to górnolotnie zabrzmi, ale misji, czyli czegoś takiego, żeby podać dalej. Po prostu, żeby podać to dalej. I ta książka, którą napisałam, jest właśnie o tym, w jaki sposób ja do tego doszłam, z czego skorzystałam, z jakich narzędzi, w jaki sposób z nich korzystałam, jak warto kompleksowo podejść do swojego dobrostanu i swojego poczucia szczęścia i pomyśleć i o ciele, i o nawykach. I o tym, tam jest też o tym, co mówi nauka, czyli jakby co nam się wydaje, że nam daje szczęście, ale to wcale nie daje szczęścia, bo przebadane setki tysięcy osób to nie pokazuje, że nie wiem, na przykład pieniądze czy też zakupy dają szczęście, żeby też taką ułudę sobie gdzieś zabić na temat tego, co powinnam robić, żeby być szczęśliwa. Więc chcę to przekazać dalej, chcę, żeby to kiełkowało, żeby wszystkim nam się lepiej żyło, jak... Ja, jako ja jedna osoba jestem bardziej szczęśliwa, to automatycznie to promieniuje na wszystkich ludzi, z którymi wchodzę w interakcję. Więc im więcej z nas znajdzie jakiś taki klucz do tego, żeby w pozytywnych emocjach, w dobrej energii, w zadowoleniu kroczyć przez życie, to będziemy się tym zarażać.
Tak myślałam, bo o tym, o czym pani mówi, zgadzam się, że rzeczywiście też taki moment, kiedy dajemy sobie czas na przepracowanie różnych rzeczy, usłyszenie siebie i swoich potrzeb, jest czymś bardzo ważnym, ale też jest to pewnego rodzaju luksus, kiedy żyjemy w świecie, szczególnie samotne matki, kiedy trzeba też utrzymać siebie, utrzymać rodziny. To no, wydaje się, że jakimś takim luksusem, żeby znaleźć taki komfort i ten czas dla siebie i żeby tylko sobą i swoimi jakimiś potrzebami to wypełnić. Pani mówiła, że pani czuje się wolna w tej chwili, właśnie w tej rozmowie u żurnalisty. No, widzę, że też już pani coś robi, czyli właśnie będzie ten podcast, będzie książka. No, bo myślę, że wiele osób, które nas dzisiaj też, jestem ciekawa państwa komentarzy, wiele osób odczuwa w swoim życiu, czasami raz, czasami wielokrotnie, że staje w jakimś momencie granicznym swojego życia i jest to jakiś rytuał przejścia, który trzeba pokonać, żeby na jakiś kolejny etap przejść, ale niespecjalnie mamy ku temu możliwość taką, ponieważ właśnie trzeba zarabiać pieniądze, trzeba wykonywać obowiązki, jakie są obowiązkami matki, szczególnie matki samotnej. Jak pani udało się zagospodarować ten czas tak dla siebie?
Ja wierzę w to, że to jest przekonanie, że nie mamy na to czasu i nie mamy takiej możliwości. Ja też z tym przekonaniem żyłam, dlatego 15 lat spędziłam w pewnym układzie. Też mi się wydawało, że nie mam innego wyjścia. I wszechświat mnie doprowadził do takiego miejsca, w którym nieważne, czy mam wyjście, no po prostu już nie było niczego dalej dla mnie, w sensie nie byłam w stanie. Zwyczajnie w świecie organizm odmówił posłuszeństwa. Ja w momencie, kiedy zaczęłam medytować, to nauczyłam też swoje dzieci tego, że po pierwsze wciągnęłam je w jogę i w medytację, po drugie nauczyłam je tego, że tam te 40 minut od tej godziny to jest ten czas, który ja potrzebuję dla siebie. Myślę, że to jest też bardzo ważne, nawet kiedy się ma dzieci, żeby pamiętać o tym czasie dla siebie, bo jeżeli ja nie zadbam o swój dobrostan, to jaką ja jestem w stanie być mamą? Czy ja jestem w stanie być cierpliwą mamą? Czy jestem w stanie być mamą, która ma uwagę dla tych dzieci? Myślę, że nie. Dlatego ja nigdy nie byłam w takim zapętleniu, że muszę być 24 godziny na dobę w obecności dzieci i jakby starałam się zawsze tym zarządzić tak, żeby był ten czas dla nich ze 100% moją uwagą, ale też, żeby one też pamiętały o tym, że ja nie jestem tylko od tego, żeby je obsłużyć, tylko że ja też jestem osobą i też mam swoje potrzeby. Myślę, że to jest niezwykle istotne zawsze, zarówno z mojego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia tego, w jaki sposób one będą widziały rzeczywistość. Mhm. Bo ja się o nie bardzo troszczę, ale one też muszą pamiętać, że ja tak samo jak one mam swoje potrzeby.
No tak, to tak trochę jak w samolocie, gdzie tą maskeczkę z tlenem najpierw się podaje sobie, a dopiero potem dzieciom, jak się czyta tą opcję.
Dokładnie tak.
To się wydaje, to jak to? Ale
dokładnie
to
tak. I odpowiadając na pani pytanie, myślę, że jeżeli będziemy wcześniej reagować, bo ja nie zareagowałam odpowiednio wcześniej, bo moje mechanizmy obronne, o których już mówiliśmy na początku, były tak silne i tak w sumie dobrze funkcjonujące, że dosyć długo mogłam wytrwać w tej rzeczywistości, którą sobie zbudowałam z tych kartonowych pudełeczek na tej czarnej dziurze. Ale myślę, że jeżeli by zareagować wcześniej, to można tego nie robić aż taką terapią szokową, aż tak drastycznie. Można pewnego rodzaju zmianę i dochodzenie do tego, jakie są moje schematy, w jaki sposób ja funkcjonuję, jakie są moje przekonania, które mi nie służą. I może jakbym je zmieniła, to lepiej by mi się żyło, osiągnęłabym większy sukces, miałabym więcej czasu dla siebie, byłabym generalnie szczęśliwsza. Więc zacząć proces zmiany w momencie, kiedy nie ma kryzysu, życzę wszystkim tego, żeby potrafili. Ja niestety nie potrafiłam, ale wierzę, że to jest możliwe.
Dużo pani swego czasu, czy też może lat nie tak dużo, tylko że to się tak medialnie potem powielało, mówiła właśnie o tym takim toksycznym dla pani czasie, który był, kiedy pracowała pani przez te kilkanaście lat w TVN-ie. Pojawiały się też głosy, co prawda umiarkowane kiedyś, ale tytuły oczywiście były takie, że tam Monika Olejnik powiedziała, że pani była gwiazdą i była pani dobrze traktowana. Ja obejrzałam to. Nie wynikało z tego, że po prostu powiedziała, że nie wie o tym, a wydawało jej się, więc nie widziałam tutaj jakiegoś skandalu. Natomiast taką miałam refleksję kilka dni temu, oglądając u programie Magdy Mołek, redaktor Beaty Sadowską, która opowiadała o tym, że chciała pracować w faktach, zajmować się polityką. Natomiast tak wynikało z tej fragmentu tej rozmowy, że no była tak przez kolegów w pracy ociemiężona, że płakała. Nie chciała mówić nazwisk, no ale absolutnie był to wydźwięk taki, że to była kwestia, no jakby taka, no wypowiedź taka feministyczna, że właśnie mężczyźni no nie pozwalają nam osiągać właśnie jakichś sukcesów i oni są tymi głównymi agresorami. Ja się z tym najczęściej nie zgadzam. Oczywiście mogą być i takie sytuacje. Pani sytuacja była zgoła odmienna. To właśnie kobieta kobiecie, czy tam kobiety kobietom ataki zgotowały los.
To prawda. To też mi się trudno wypowiadać tak ogólnie i statystycznie,
oczywiście,
jak jest częściej i co jest bardziej typowe. Z mojego doświadczenia, tego 15-letniego, współpraca z mężczyznami była mniej obarczona jakimiś takimi osobistymi wycieczkami. Była bardziej merytoryczna po prostu. Mm-hmm. Z kobietami wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, sytuacje typu, no ale przecież się ogląda, ale oglądalność nie jest najważniejsza. Czyli to jakby to argumenty absolutnie niemerytoryczne, których no ja nie potrafiłam zrozumieć, bo jednak mimo, że jestem kobietą, to do mnie taka logika i twarde fakty bardzo dobrze trafiają. Natomiast no, zawsze uważałam, że tego typu zawody i telewizja i aktorstwo to są zawody bardzo uznaniowe. I to, czy ktoś jest dobry, czy jest zły, zawsze można jakoś uargumentować. Ktoś może powiedzieć, no ale mnie się nie podoba, ja jej nie kupuję. O, na przykład. Ja jej nie kupuję. I tutaj nie trzeba żadnych innych argumentów. Paradoksalnie mam wrażenie, że internet i media społecznościowe trochę porządkują. Chociaż z jednej strony mówi się o tym, że to jakby mnoży pewnego rodzaju patologiczne byty, ale z drugiej strony clickbaity, czy też liczba odsłon, to są rzeczy, z którymi trudno dyskutować. Więc wiadomo, czy coś się podoba, czy ktoś się podoba, czy ludzie to kupują, czy nie. W czasach sprzed tego typu narzędzi to było tak, że na ekranie jest ten, kogo producent, czy też inna osoba decyzyjna kupuje. I nie trzeba było się tłumaczyć ze swoich decyzji. Bardzo łatwo było podejmować decyzje niemerytoryczne i po prostu tłumaczyć tym, że mnie się to nie podoba. I tyle, no.
Jak pani już z takim właśnie wglądem w siebie myśli, co było w pani takiego, że stawała się pani właśnie ofiarą takich zachowań?
Ja myślę, że to, że sytuacja była taka, jaka była, to niezaprzeczalnie, bo to było kilkadziesiąt osób, które doświadczyły pewnego rodzaju sytuacji, więc to nie jest tak, że ja siebie widzę jako ofiarę. Ja zresztą nie lubię się stawiać w pozycji ofiary. Mnie było bardzo trudno się w ogóle przyznać do tego, że jest tak, jak jest, bo dla mnie to byłby raczej, zresztą może już nie jest, bo to jest coś, dzięki czemu też czuję wolność. I dlaczego mówię o tej wolności, że ja się wyzwoliłam z tego myślenia, że to powiedzenie o tym, że jestem ofiarą czegoś, jest wstydliwe, ale zawsze było, więc ja nie byłam taka skora do tego, żeby tak widzieć swoją sytuację. Dużo czasu mi zajęło, żeby gdzieś to samej nawet przed sobą przyznać. Nie myślę sobie, że tutaj ja byłam jakimś szczególnym przypadkiem. Natomiast pytanie ja sobie inne postawiłam. Dlaczego ja w tym byłam tyle czasu? I w sumie cały czas przez ten czas przeżywałam taką sinusoidę. Jak sobie zaczęłam to analizować i z psychologiem, i za pomocą różnych narzędzi, to wiem, że to było swego rodzaju takie toksyczne, czy też przemocowe uzależnienie, jak w takim przemocowym związku. Że były momenty, kiedy ja leżałam na ziemi, płakałam, myślałam, że to już jest stres ogromny, jakieś takie bardzo silne emocje. Niespanie po nocach, jakiś naprawdę taki wyrzut bardzo negatywnych emocji, to się potem uspokajało. Potem była jakaś historia, w której nagle dostawałam pochwałę albo coś okazywało się, że robię super i znowu latałam jak na skrzydłach. I ja byłam w tym, bo po pierwsze tego rodzaju warunkowanie powoduje takie toksyczne uzależnienie, bo ciągle się czeka na ten moment, kiedy znowu mnie wreszcie docenią i się okaże, że jednak jestem fajna. A że ja wyszłam z takiego domu i takiej byłam nauczona warunkowej miłości i takiego zasługiwania ciągle i takiego, że jestem niewidzialna, lekceważona trochę, ale są takie momenty, kiedy naprawdę się wykaże, kiedy mnie ktoś widzi i wreszcie jestem ważna i wtedy to, ja znam to uczucie, jakby to taki wyrzut radości w momencie, kiedy tą swoją ciężką pracą i tym samozaparciem i tymi właśnie sukcesami i tym, co mi się uda dowieść, czyli muszę się napracować, nacharować, nie spać po nocach, lecieć z jednego miejsca do drugiego, lecieć na 16 godzin do LA, na półtora dnia. To naprawdę cuda tam się działy. W sensie ja naprawdę bardzo, bardzo intensywnie pracowałam, bo mi się wydawało, że im bardziej jeszcze się poświęcę, to gdzieś tą, raz na jakiś czas tą pochwałę otrzymywałam, więc gdzieś jakaś logika w tym była. Ale że to było coś znajomego mi, to mimo, że to było nieprzyjemne, to jednak uzależniało mnie w sposób bardzo dla mnie znajomy.
Czyli poczucie bezpieczeństwa w sytuacji powtarzania po prostu pewnego
sytuacji. Sytuacji słabej, ale znajomej. Nas ciągnie do rzeczy znajomych, nawet jeżeli są dla nas szkodliwe. I ja po prostu cały czas, tak jak sobie to potem analizowałam, cały czas liczyłam na to, że ta bajka wreszcie będzie miała jakieś szczęśliwe zakończenie. I że ja dopiszę tym szczęśliwym zakończeniem tutaj, to jakbym mogła dopisać to szczęśliwe zakończenie do tych pierwotnych sytuacji, które stworzyły ten schemat. I zresztą miałam jakieś dowody na to, że może tak, bo raz na jakiś czas tu jakąś podwyżkę dostałam, tu stałe pieniądze, tu jakiś super wywiad, tu pojechałam na Oscary, więc były ciągle takie sytuacje, które a to może jest wreszcie ten moment, że wreszcie ta moja ciężka praca wreszcie przyniesie zamierzony efekt. Tylko, że obok tych rzeczy, które dostawałam, było też takie traktowanie, które było takie pełne pogardy, powiedziałabym. I to traktowanie pełne pogardy było takie, bo to nawet były rzeczy typu, nie mam teraz dla ciebie czasu, nie chcę z tobą rozmawiać. Takie, od takich prostych rzeczy takich ludzkich, najzwyklejszych w kontakcie, które są bardzo przykre i tak naprawdę jak się powtarzają, to, no to robią ogromną krzywdę. Jeżeli jest się osobą podległą komuś, mhm. szefowi, który się w ten sposób zachowuje, to jest takie, no wali tak po psychice i po samoocenie, no po takiej sytuacji, gdzie w jakiś sposób torpedowana była moja praca. Ja też miałam różne okresy, bo w momencie, kiedy zaczęłam pracować nad sobą, to postanowiłam, że ja po prostu to będę miała zen i ja będę ponad to. Nie będę po prostu zwracać na to uwagi. No ale doszłam do takiego punktu, w którym uznałam, że jeżeli chcę sobie poradzić ze swoim schematem, który jest właśnie taki, jak powiedziałam, czyli zasłużę, zaharuję się, zarobię, poświęcę, bo ja to miałam we wszystkich relacjach, w przyjaźniach, w związkach i postanowiłam sobie też na bazie jakichś kursów czy jakichś podcastów, które obejrzałam, że jeżeli ja sobie nie rozpracuję, nie rozbroję tego schematu, a żeby go rozbroić, to muszę pożegnać wszystkie rzeczy, które funkcjonują w tym schemacie, bo inaczej no, nie mam po prostu, no, nie ma jak. I więc postanowiłam pożegnać wszystko, co zaprosiłam do swojego życia i co ułożyłam, bo to ja, tutaj wszystkie osoby dramatu są odpowiedzialne, współodpowiedzialne, więc ja sobie tę relację ułożyłam tak, że mi to pasowało do tych klocków, więc żeby te klocki z tego mojego schematu ułożyć inaczej i zacząć funkcjonować inaczej, to ja po prostu musiałam wszystko zburzyć do fundamentów.
Mówiła Pani, powiedziała Pani właśnie o domu rodzinnym, gdzie były duże wymagania i takie intelektualne w stosunku do Pani i też, żeby Pani miała jak najlepsze oceny i też, co ważne było, że niewystarczająco, że Pani ma dobre oceny, tylko że to są oceny lepsze od innych, czyli właściwie taka nauka rywalizacji i właściwie no, co powoduje też, że będąc taką osobą, która porównuje się z innymi, stara się być od nich lepsza, no, rzadko takie osoby się tak blisko lubi, no bo są kimś, kto z nami cały czas rywalizuje i chce być od nas lepszy. No i mówiła Pani o tym, że właśnie tutaj oboje rodziców tacy byli, chociaż tata, że był osobą bardziej wrażliwą i na jakimś etapie życia Pani się bardzo z tatą też tak. zbliżyła, mama chłodna. No i też powiedziała Pani też o problemie alkoholu w domu, co prawda właśnie osób wysoko funkcjonujących, które też było dla Pani jakimś obarczeniem i no, obowiązkiem. Z jednej strony samotne macierzyństwo, z drugiej strony, to jak Pani mówiła, jechała Pani do domu rodziców sprawdzić, czy coś się nie stało, ponieważ...
Problem się zaczął jeszcze wcześniej i to było, myślę, podwaliny tego... tych moich traum, tych moich trudnych emocji, tego mojego takiego, tego, że ja się nie nauczyłam, myślę, takiej obsługi emocji, nie nauczyłam się takiej dojrzałości emocjonalnej, takiej dorosłości w emocjach, no bo nikt mi nie dał takiego bezpiecznego i pewnego środowiska do tego, żeby nauczyć się zarządzać swoimi emocjami, brać odpowiedzialność za swoje emocje. Dom, w którym jest alkohol, jest domem niezwykle niestabilnym. Domem takim, w którym no, główną rolę i centralnym punktem wszystkiego jest nauk. I to jest taki dom, w którym dziecko się zawsze czuje, no chociażby z racji tego, niezauważone, nieważne, w którym jest ciągle w stresie i w takim wyczuleniu i takim alercie pewnego rodzaju emocjonalnym, co się za chwilę wydarzy, czy za chwilę będzie kolejna sytuacja, więc trochę jak jest spokojnie, to ja jako dorosła już też musiałam się tego nauczyć, żeby umieć być w spokoju, bo kiedyś spokój oznaczał, że to znaczy, że już za chwilę będzie źle, więc w tym spokoju jest taki stres, taki lęk.
Cisza przed burzą.
No i że tylko trzeba czekać, to jest paradoksalnie, jest lepiej jak już wybuchnie, bo wtedy emocje trochę schodzą. Więc to jest takie środowisko, z którego wychodzi się no, takim bardzo poszarpanym i trochę niezdolnym do funkcjonowania stabilnego, bezpiecznego w normalnych, stabilnych, wspierających relacjach. To jest coś, czego ja się musiałam nauczyć i co przez jakiś czas w ogóle tego nie wiedziałam, że tego nie umiem. I to jest chyba najtrudniejszy czas, bo w momencie, kiedy przychodzi świadomość i zaczyna się nad tym pracować, to już jest taki fajny czas, bo już przynajmniej wiadomo, tak. o co chodzi. A jak nie wiadomo, dlaczego ja się nie potrafię, przecież ja chcę, przecież ja się staram, przecież z drugiej strony mam ten program, że muszę zasłużyć, więc nadmiarowo wręcz robię bardzo dużo zawsze dla tych partnerów, dla tych przyjaciół, a i tak w jakimś sensie nie wychodzi to, co to jest. To jest też element, który się pojawiał w wielu komentarzach i wiadomościach, które dostałam, że ludzie przez lata nie rozumieją, skąd to się bierze. No bo to jest taki dom, gdzie nie ma bezpiecznego stylu przywiązania, w ogóle nie ma poczucia bezpieczeństwa. Jest za to ogromna niestabilność emocjonalna, w ogóle niestabilność wszystkiego. Bardzo dużo trudnych emocji przerzuconych jest na dziecko. Jest też ogromne poczucie wstydu i myślę odpowiedzialności też za to, czyli jakby takie czyli poczucie winy.
Czyli dorosłe dziecko alkoholików, tak? Tak, czyli
to albo każde dorosłe dziecko z każdej dysfunkcyjnej rodziny. Każda dysfunkcja powoduje, że dziecko nie jest w stanie się prawidłowo rozwijać.
Czy była pani też ofiarą agresji, przemocy?
Zdarzały się też sytuacje dużego chaosu, powiedzmy agresji. Wtedy jeszcze nie było internetu, ale proszę sobie wyobrazić, że ja pamiętam to do tej pory, że kiedyś usłyszałam w wiadomościach w jakimś programie, że dziecko może się starać o odebranie rodzicom praw rodzicielskich. Jak ja starałam się znaleźć jakieś informacje na ten temat, jak to odebrać tym rodzicom prawa rodzicielskie, jak myślałam o ucieczce z domu wielokrotnie. I to jest też tak, że ja nie pamiętam dokładnie z tego okresu takiego wczesnopodstawówkowego sytuacji, natomiast pamiętam swoje myśli i swoje takie pomysły, te na przykład, więc no, mogę sobie tylko wyobrazić, jakie emocje mi towarzyszyły, jak mi było źle, niestabilnie i jak się czułam zagrożona, jeśli miałam tego typu myśli.
Tak, i również coś, co wpłynęło na wybór pani partnerów, jak pani mówiła, że też to nie jest kwestia tego, że te związki się nie układały, one nie miały prawa się ułożyć ze względu na to, że wybierała pani takich mężczyzn, którzy też w jakiś sposób byli emocjonalnie albo niedostępni, albo też no, nie dawali możliwości tego, żeby utworzyć spokojny związek.
Ja ostatnio przeczytałam coś takiego i uważam, że to jest bardzo o mnie, że osoba, która ma właśnie traumy związane z porzuceniem czy z jakimś takim właśnie funkcjonowaniem jako dziecko w odepchnięciu czy w samotności pewnego rodzaju, że taka osoba najczęściej wybierze kogoś, kto jest największe prawdopodobieństwo, że ją opuści i potem będzie robić wszystko, żeby ta osoba jej nie opuściła, po to właśnie, żeby gdzieś w jakimś magicznym swoim myśleniu podświadomym, bo przecież nieświadomym, dopisać inne zakończenie do tej bajki starej i odczarować tą przeszłość. Tylko, że to jest sposób, który mówię, to taki z dziecka, taki magiczny sposób, gdzie nam się wydaje, że mnie się długi czas wydawało, myślę, że nieświadomie oczywiście, że ja sobie tą ciemną dziurę, ten głód emocji, ten głód miłości zapełnię właśnie w ten sposób, że poznam kogoś, kto mnie tak pokocha w pełni i ja przecież też mam tyle tej miłości do dania. To była oczywiście miłość z pustki, a nie z pełni. Wtedy nie wiedziałam, że to nie jest sposób, żeby znaleźć spełnienie, ale nie o tym. I że mi się wydawało, że jak ja taką relację stworzę, jak ja spotkam kogoś, kto mi tę miłość da, to ta przeszłość przestanie mieć znaczenie. To mnie uleczy w jakiś sposób. To mnie...
Schemat trójkąta dramatycznego bajki.
Po prostu mnie uleczy. Natomiast tak. Potem zdałam sobie sprawę z tego, że to nie ma szans zadziałać, bo ta osoba, którą ja wybieram, ja tylko na tym poziomie świadomym myślę, że ja ją wybieram po to, żeby ona mnie uleczyła. Ja ją tak naprawdę wybieram po to podświadomie, że ona mnie dalej retraumatyzowała. Bo ona mi dokładnie w tą samą ranę, tym samym młoteczkiem, w ten sam sposób uderza w te znajome tony. Bo jakby uderzała gdzie indziej, to by mnie nie bolało, no bo z dorosłego tak nie boli, jak ktoś uderza w tę ranę, która jest z dzieciństwa. Więc to był ten moment, że ja sobie zdałam sprawę z tego, że to jest droga donikąd. To jest droga, w której ja mogę tworzyć kolejne toksyczne relacje z partnerami, którzy ani mnie, ani nikomu innemu nie są w stanie po prostu. I to nawet nie ma sensu mieć do nich pretensji, bo oni po prostu nie są w stanie. Gdzieś potem sobie zaczęłam analizować, że wybieram takiego partnera i w sumie znam jego przeszłość i wiem, że on w żadnym związku nie wytrwał roku nawet i że odchodzi, wraca, w zasadzie cały czas powiela ten sam schemat, a mnie się w jakimś sensie wydaje, że ze mną będzie inaczej. że gdzieś to też jest może ten element udowodnienia sobie, że teraz to ja zasłużę, teraz ja zasłużę i ja będę lepsza niż te poprzednie. Mhm. I po prostu sobie, jemu i całemu światu, nie wiem jeszcze komu, udowodnię, że po prostu się da. Ale to w ogóle nie jest, ja już nie gram w tą grę, to nie jest w ogóle gra warta czegokolwiek, bo to jest wkładanie energii tam, gdzie ona nie pracuje, nie znajduje żadnego zastosowania, gdzie ona się marnuje, gdzie ona w kolejną inną, nie moją, tylko już czyjąś czarną dziurę trafia. Mhm. I że praca jest gdzie indziej. Praca jest w momencie, kiedy ja sobie powiem, że to jest moment, kiedy ja nie będę w relacji, kiedy ja nie będę szukać, bo to w ogóle nie o to chodzi, bo to mi nie rozwiąże już żadnego problemu. Ja gdzieś przestałam już wierzyć w tę bajkę. Ta kolejne różowe okulary, kolejna zasłona spadła. Ja sobie zdałam sprawę, że to jest ten moment, kiedy ja muszę wejść tutaj do środka i że to uczucie, które ja znam, które wszyscy znamy, które się pojawia, jak się poznaje tę nową osobę i jest takie, no wiemy, te motyle w brzuchu, to bicie serca, że ja sobie muszę to uczucie znaleźć w sobie do siebie. Że ja się muszę zakochać w sobie, ja się muszę zakochać w życiu, że to jest ten moment, kiedy ja będę poznawać siebie, kiedy ja będę zmieniać sposób, w jaki do siebie mówię, w jaki spędzam ze sobą czas, w jaki dbam o siebie, że ja muszę dbać o to, czy śpię wystarczająco długo, czy jem wystarczająco dobrze, że ja chcę spędzać ze sobą czas w miejscach i w sposób robić rzeczy, które ja mam ochotę robić i które być może nawet nie wiedziałam, że mam ochotę robić, bo zawsze szłam za kimś i robiłam to, gdzie szłam na taki film, jaki ktoś wymyślił, a teraz idę sobie do kina, idę sama i mogę pójść na taki film, na jaki chcę. Mogę się spóźnić, mogę być na czas, mogę być wcześniej, mogę sobie kupić popcorn albo nachosy i nikt mi będzie mówił, że mu na przykład śmierdzi, cokolwiek. Ja się nauczyłam spędzać czas ze sobą, chodząc na takie randki, mogę sobie iść do restauracji sama zjeść i w ogóle mnie to ani nie krępuje, ani nie uważam, że jestem smutna, beznadziejna, czy nikt nie chce być ze mną. Ja po prostu uważam, że jeżeli ja chcę być taką osobą, z którą ktoś będzie miał przyjemność spędzać czas, no to ja muszę mieć przyjemność w spędzaniu czasu sama ze sobą. I ja muszę siebie pokochać, bo na takim głębszym poziomie, na takim poziomie już z pewnego etapu rozwoju, nie da się kochać nikogo bardziej niż się kocha samego siebie. Bo po prostu nie ma się narzędzi do tego. Jeśli chce się skochać z pełni, to najpierw trzeba siebie napełnić. I wtedy można kochać kogoś tak totalnie bezwarunkowo, nie myśląc sobie, że on przychodzi po to, żeby mi coś zapełnić, coś zamalować, coś uleczyć albo spełniać jakieś moje oczekiwania, bo ja już wtedy nie mam oczekiwań, bo ja wszystkie swoje potrzeby, ja nimi zarządzam. A jeśli wchodzę z kimś w relację, to żeby stworzyć pewną przestrzeń wspólną, ale wolną od oczekiwań wzajemnych.
Zastanawiam się, czy jest to, na ile to jest możliwe. Jest pani wciąż młodą, piękną kobietą. Więc myślę, że tutaj często pani na swojej drodze może spotykać mężczyzn, którzy są panią zainteresowani. I teraz na ile pani już pewne rzeczy przepracowała, bo też znane to jest też sama to dobrze znam, że jeżeli ma się jakiś taki wewnętrzny deficyt miłości, to nawet kiedy spotyka się kogoś, kto nam daje miłość,
nie jesteśmy w stanie tego przyjąć.
Nie jesteśmy w stanie poczuć tego, mhm, że jesteśmy kochani i możemy przyjąć, że nasz pies nas kocha, tak? Ale już drugi człowiek z tym jest trudniej.
No dlatego ja sobie zostałam w tym teraz sama, dlatego że uznałam, że mogą mi się przydarzać dwa rodzaje sytuacji. Jedna taka, że to będzie ktoś w moim programie, czyli ktoś, kto absolutnie nie jest zdolny do miłości prawdziwej, głębokiej i nie jest w stanie być w relacji. I wtedy będę powielać swój schemat i będę dalej się starać. Albo spotkam kogoś, kto będzie mi w stanie dać to uczucie miłości, tą otwartość. Ja nie będę wiedziała, co z tym zrobić, bo ja tego nie znam. Właśnie. Ja albo mnie to zaleje i ja w ogóle nie będę wiedziała, jak w tym funkcjonować. Albo to odrzucę.
Tak, będzie pani uciekała, bo przed taki rodzaj bliskości nagle. Tak?
Albo na przykład będę to sabotować. Mhm. I dlatego też, ponieważ ja już gdybym, chociaż ja też mam takie poczucie, że nie muszę. Mhm. Że mi jest tak dobrze, że po prostu już nie muszę, co mi daje wolność. Właśnie ta wolność, o której ciągle mówię, tę wolność wyboru bądź wycofania się, że mnie już nic nie ciągnie aż tak bardzo, żeby mieć kogoś obok siebie. Nie czuję się wybrakowana, gorsza, ani niefajna, że nie ma nikogo obok mnie, bo to jest mój wybór. Natomiast jeśli coś by mi się miało przytrafić, to chciałabym, żeby to był ten drugi przypadek, żeby to był ktoś, kto rzeczywiście będzie w stanie wyjść do tej bliskości, do tej miłości, do tego kontaktu, do takiego dzielenia życia we wspólnocie pewnego rodzaju. Taki człowiek, jakiego bym pewnie do tej pory nie zauważyła, jakiego nie znam i taki rodzaj relacji, jakiej nie znam. Dlatego z obawy przed tym, że jeszcze nie jestem gotowa, żeby coś takiego przyjąć, to sobie daj czas. Sobie po prostu daję czas, ale też nie, jakby nie spinam się w żadną stronę, więc to tak jak pani pytała o te plany zawodowe, to tak samo tutaj. Ja nie wiem. Mhm. Ja nie wiem, jest mi z tym okej. Okay. Pierwszy raz w życiu jest mi okej okay z tym, że nie wiem.
Tak, i że nie ma lęku, że nie mam zaplanowanego czegoś. Mhm. A proszę powiedzieć, bo też...
I sposób jeszcze, że jeśli mogę to powiedzieć, to było w ogóle bardzo ciekawe. Ja w pewnym momencie odkryłam, że ja mam lęki, gdzie nigdy mi się nie... Co się przed sobą nie... Przecież jestem taka odważna, ja zawsze wszystko robię, nic mnie nie trzyma nigdy przed działaniem. No ale...
Ale lęk może popychać do działania.
Dokładnie, właśnie. Okazało się, że jak nic nie robię, jak jest spokój, to wtedy się pojawia lęk. I zrobiłam sobie taki eksperyment na podstawie tego, co sobie poczytałam, że należy w takich sytuacjach robić. Pomyślałam sobie, no tak, pojawia mi się lęk, moją metodą na lęk jest działanie, czyli jakiś projekt ogarnę, popracuję, posprzątam, coś zrobię, wejdę w ruch pewnego rodzaju i wtedy lęk znika. A pomyślałam sobie, żeby zrobić odwrotnie, żeby sobie zostać z tym lękiem, pooddychać, poczuć go, poczuć bezpieczeństwo w swoim ciele, niezależnie od tego lęku, który też w nim jest, żeby dać sygnał sobie, ale też tej małej sobie, że to jest w porządku, że ja ten lęk czuję i że jest na niego miejsce w moim ciele i że wciąż jest nam bezpiecznie. I to jest coś, co nieprawdopodobnie pomaga, co sprawia, że ten... Bo ten lęk, od którego się ucieka, on wraca...
Goni nas.
Uporczywie wraca, jak taka mucha, od której się nie można opędzić. Ale ten lęk, który się przyjmie, on odchodzi. Te emocje, które się przyjmie, one odchodzą.
No myślę, że też bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, czym jest ten lęk i z czego on wynika. Bo też są lęki, które nam się wydają, że są może jakimś irracjonalnym lękiem, który jest tylko odpowiedzią naszego układu nerwowego, który jest przyzwyczajony do pewnych bodźców i jeżeli ich nie ma, to...
To jest bardzo często case, że ten tu was za dzień o nic nie chodzi konkretnego w tym lęku. Dlatego ja już wszystko w pewnym momencie miałam wrażenie, że zrozumiałam. I to był taki moment, że już nie było miejsca na rozumienie, tylko trzeba było po prostu poczuć, czyli rozprawić się z tym, rozprawić to może nie jest dobre słowo, ale zarządzić tym w ciele. I dać też takie prawo sobie do tego, żeby się z tym ciałem połączyć, ale też żeby... Czasami mamy takie energie różnego rodzaju, już takie lęki zapisane, których nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć, skąd one się w nas wzięły, bo na przykład pochodzą z okresu tak wczesnego dzieciństwa, że nie mamy żadnej pamięci z tym związanej. Ja przez jakiś czas chodziłam na
pamięć ciała, tak u Lowena.
Na coś takiego, co się nazywa terapia integracji emocjonalnej w oddechu. I to jest właśnie praca nad uwalnianiem tych spięć energii i lęków, które pochodzą z czasu bądź też z momentów, których nie pamiętamy. I uważam, że to jest w ogóle bardzo ważny element pracy nad sobą, właśnie praca z ciałem.
Kiedy mówiła pani o mamie, o chłodzie emocjonalnym mamy, pani tata zmarł kilka miesięcy temu, więc to też pani była w trakcie jakiegoś swojego procesu i to jeszcze się do tego nałożyło. Nie ma w pani potrzeby, żeby jednak zbliżyć się z mamą, żeby też poprzez tą przemianę, jaką pani przechodzi, żeby...
Mamy relacje oczywiście i jesteśmy, myślę, na tyle blisko, na ile to jest możliwe i na ile pozwalają nasze różne uwarunkowania. Ja się nauczyłam... To jest, myślę, dla mnie bardzo ważna zmiana. Nie mieć właśnie oczekiwań. Zaakceptować to, że moja mama jest taka, jaka jest. Inna nie będzie. I w ramach tego staramy się budować te relacje. Mama ma bardzo bliskie relacje z moimi dziećmi. Widujemy się, przyjeżdżamy do siebie. Po prostu czasami bywa tak, że z niektórymi osobami można wchodzić tak głęboko, a niektórzy nie mają tego głęboko, przynajmniej wydaje się, że nie mają.
Albo mają taki wysoki poziom lęku, żeby w to nie wchodzić.
Ale generalnie nie otwierają tego dla innych. I no, to nie jest ani dobrze, ani źle, tak po prostu jest. Taka jest sytuacja i to można się tylko ustosunkować do tego. Długi czas było tak, że ja to odbierałam, jak zresztą każde dziecko, które...
Odrzucenie.
I też jakby to chodziło o mnie. Mhm. Teraz wiem, że nie chodzi o mnie, że ludzie, nie tylko moja mama, bo ja też zaczęłam to rozciągać na całą rzeczywistość, że większość rzeczy nie jest o mnie. Ja w większości rzeczy nie jestem winna. To, że ktoś jest dla mnie niemiły, prawdopodobnie bardziej wynika z tego, że taki jest, albo że ma zły humor, niż z tego, że ja coś zrobiłam nie tak. I to mi też bardzo pomaga w funkcjonowaniu, bo ja wiem, czy w relacjach, czy w przyjaźniach, że ludzie są tacy, jacy są i mają takie ograniczenia, jakie mają. I ja mogę być najbardziej przepracowana, najbardziej spokojna, najmilsza, najbardziej rozumiejąca, ale pewnych rzeczy i tak nie przeskoczę. To, że ktoś na mnie wybuchnie, bo taki jest, bo jest nadreaktywny i sobie swojego nie przepracował, to nie jest o mnie. Ja się mogę tylko zastanowić nad tym, czy ja chcę to znosić i funkcjonować dalej i omijać i chodzić na paluszkach, czy ja wolę podziękować. To jest tylko i wyłącznie moja decyzja i mój wybór. Kogoś nie zmienię. I podobnie z moją mamą. Wiem, jaka ona jest. Wiem, że to jest jej ograniczenie, wiem, że to nie jest o mnie i nic, co bym zrobiła, zwłaszcza jako dziecko, gdzie dzieci widzą tą swoją odpowiedzialność i wydaje mi się, że to jest o nich, ale dziecko w relacji z dorosłym nie jest nawet równorzędnym partnerem w tej relacji. Więc uwolniłam się też od takiego poczucia, że coś mogłam zrobić inaczej, albo że jakbym była inna, to by było inaczej. Więc to jest też ta moja część, nad którą ja pracuję, żeby zobaczyć to, że jestem cudem, że jestem doskonała i wystarczająca, taka jaka jestem. Że nic nie muszę, tak naprawdę nic nie muszę robić, nic nie muszę zmieniać, nic nie muszę osiągać. Że tak jak jest i taka jaka jestem jest okej. I też wierzę w to, że to poprawia tę relację, natomiast to, żeby zaakceptować czyjeś uwarunkowania, to jest tak integralny element każdej relacji. I to jest coś, do czego ja doszłam niedawno.
Proszę powiedzieć kilka słów o tej książce, która się niebawem ukaże i kiedy będą podcasty.
Podcasty myślę, że pierwszy już wypuszczę w tym tygodniu.
O.
Tak, bo teraz się już tylko czołówka kończy. Książka, zresztą podcasty też będą właśnie o tym. Tam zaprosiłam różnych ekspertów, którzy mówią o tych różnych sposobach na szczęście, od medytacji przez właśnie pracę ze schematami, pracę z ciałem, yoga, różne takie, ja mówię o tym, że w każdym odcinku robimy parę kroków w kierunku tego szczęścia i to jest taki manual dla słuchaczy, widzów, bo to będzie wideo podcast, żeby trochę zmienić, swój dobrostan podnieść i poprawić jakość swojego życia. To są czasami naprawdę proste sposoby. Książka z kolei opowiada trochę o mnie i o mojej drodze, ale też to ta książka się urodziła trochę z tego, że jak ja przechodziłam tę swoją przemianę, to bardzo dużo rzeczy, z racji tego, że w ogóle dużo rzeczy wrzucam w Instagram, wrzucałam też dużo medytacji i różnych swoich przemyśleń. Bardzo dużo przychodziło do mnie takich wiadomości, widać twoją zmianę, co zrobiłaś, a jak medytujesz, a jak robisz to, a skąd wzięłaś to. I ja tam wysyłałam cały czas coś i potem sobie pomyślałam, że moje przygotowanie dziennikarskie i to, że ja umiem dobrą dokumentację robić, sprawia, że z tego całego dobrodziejstwa, które jest w internecie, ale jednak czasami trudno z niego wybrać to, co jest właściwe i to, co jest najbardziej pomocne. Ja byłam w stanie sobie przebrać i dopasować elementy i narzędzia i pewnie nie każdy będzie w stanie w taki sposób do tego podejść. Więc w tej książce Poza moją drogą jest też opis tego, jak ja doszłam do swojego dobrostanu. Więc tam jest i o tym, jak pracować z ciałem, jak zmienić swoje nawyki i w jaki sposób zarządzać swoją codziennością, o tym, co mówi nauka, co zmienia rzeczywiście, faktycznie nasz podnosi trwale poziom szczęścia, a na to, co nie warto tracić energii. Dużo jest też właśnie i o schematach, i o medytacjach, i o pracy z podświadomością, i o takim przeprogramowywaniu właśnie swojej podświadomości, i o jodze. No i właśnie tam dużo też będzie odnośników, takich, że na przykład kody QR do konkretnej medytacji. Będę odsyłać też do źródeł, żeby każdy mógł z tego skorzystać trochę jak z leksykon. Znaczy, z jednej strony to jest historia, ale z drugiej strony swego rodzaju leksykon, bo nie każdemu każde narzędzie będzie pasowało, ale myślę, że każdy tam szereg narzędzi dla siebie znajdzie. Będą tam też ćwiczenia, będą tam też cytaty z moich wywiadów, które pasują do tego, o czym opowiadam, więc to jest takie, wszystko tam jest takie moje, z tych moich różnych aspektów mojego obecnego funkcjonowania.
Pani Aniu, tak na koniec, może chciałaby Pani zaprosić do swojego podcastu, co będzie pierwszym i tutaj widzowie będą mogli...
Bardzo dziękuję za taką
bardzo proszę.
Drodzy Państwo, mój podcast pod tytułem Ku szczęściu już mam nadzieję pod koniec tego tygodnia, ale na pewno w ciągu tygodnia ujrzy światło dzienne.
Dzisiaj jest 10 maja, kiedy nagrywam.
10 maja, tak. Czyli pewnie zanim będzie emisja, to już ujrzy. W każdym razie zapraszam na mój podcast Ku szczęściu, w którym w każdym odcinku z naprawdę fajnymi, wartościowymi ekspertami z różnych dziedzin będziemy pokazywać, w jaki sposób można łatwymi metodami trochę zwiększyć swój poziom szczęścia, żyć spokojniej, harmonijniej i szczęśliwiej. Myślę, że każdemu z nas się przyda.
A kto będzie gościem pierwszego odcinka?
W pierwszym odcinku Klaudia Pingot.
Pani Aniu, bardzo dziękuję za
szczerą... Ja dziękuję za zaproszenie.
I za tak naprawdę wzruszającą rozmowę. Cieszę się, że widzę Panią w takim stanie i życzę, żeby ta droga Panią doprowadziła rzeczywiście do tego szczęścia takiego już, które nie będzie już tylko tak do przepracowania, ale będzie już takim osiadłym szczęściem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Pani Aniu. A ja dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. No i do zobaczenia już wkrótce.